Rozpoczął się nowy dzień, 31 dzień sierpnia. Raz jeszcze witamy i pozdrawiamy w tym nowym dniu wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Jest to ostatni dzień sierpnia, też możemy powiedzieć ostatni dzień wakacji, ale przecież nie to jest najważniejsze. Dzisiaj Dzień Solidarności i Wolności, 32. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Zakończenie strajku Stoczni Gdańskiej, podpisanie porozumień między Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a władzami PRL miało miejsce właśnie 31 sierpnia 1980 roku. Początek ruchu Solidarności, oficjalnie zarejestrowany jako związek zawodowy 10 listopada 1980 roku. Poza tym okres 16 miesięcy od zawarcia porozumień gdańskich, a wprowadzeniem stanu wojennego. Nazywany jest zwyczajowo Karnawałem Solidarności. Jeszcze patrząc na kalendarz historyczny, to również dzisiaj jest rocznica w 1920 roku rozgromienie przez polską kawalerię pod dowództwem generała Juliusza Romla pierwszej armii konnej Siemiona Budionnego w bitwie pod Komarowem koło Zamościa. Największa w XX wieku bitwa kawalerii oraz również w Londynie w 1962 roku zmarł generał dr Felicjan Sławoj Składkowski, oficer pierwszej brygady Legionów, jeden z czołowych polityków obozu Piłsudczyków. Ale my skupiamy się na Dniu Solidarności i Wolności, czyli 32. już rocznica podpisania porozumień sierpniowych. W sposób szczególny właśnie patrzymy na ten ruch, jakim była Solidarność. Dlatego też zgodził się przybyć do naszego studia dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Możemy powiedzieć tak, że człowiek Solidarności. Tu, panie profesorze, witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże i dziękujemy za przybycie o tak późnej porze i to, że będziemy mogli z naszymi słuchaczami ten temat poruszać. Chcę zaznaczyć, bo znalazłem to w internecie. Pochodzi pan z rodziny o tradycjach patriotycznych. Mama pana profesora, jeżeli mogę wspomnieć, wraz z rodzicami i czwórką rodzeństwa przez 5 lat spędziła na zesłaniu na Syberii w kraju altajskim, a pozostała czwórka rodzeństwa, 3 braci i siostra, pozostała na Wileńszczyźnie i wstąpiła do Armii Krajowej obwodu brasławskiego. Współpracowali między innymi ze strukturami wachlarza i brali udział w operacji Ostra Brama. Po jej zakończeniu jeden z wujów pana profesora, Romuald, został zamordowany przez Sowietów, a drugi porucznik Edmund Lisowski, pseudonim Krzak, zesłany na 10 lat na Syberię. Myślę, że to wystarczy jako prezentacja pana jako historyka, jako człowieka też zaangażowanego w ruch Solidarności na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i powiedzmy też bardzo zaangażowanego w to, żeby historia o tamtych wielkich bohaterach Polakach nie zaginęła. Mam tutaj zaproszenie na wystawę, która odbędzie się 3 września o godzinie 15 w toruńskim klubie dyskusyjnym Szewska Pasja. Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku zaprasza na wystawę, uwaga, Żołnierze Wyklęci. To wszystko na rynku Starego Miasta w Toruniu. Honorowy patronat przyjął pan prezydent miasta, otwarcie połączone z koncertem Oskarżeni o wierność w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego oraz filmem Inka 1946. To tak w skrócie. Także cieszymy się, jest pan znany w Toruniu i w okolicznych tu miejscowościach Torunia i bardzo dobrze, że takie inicjatywy są podejmowane. Myślę, że teraz też będziemy mogli służyć szerszej rzeszy słuchaczy, nie tylko w Toruniu, ale także i w całej Polsce, a nawet poza granicami. Panie profesorze, zaczniemy od tego, co wiemy już do tej pory i czego jeszcze nie wiemy o ruchu, jakim jest, była Solidarność. Nie wiem, jakiego czasu tu użyć.
No, Solidarność jest ciągle na ścianie sali BHP w Stoczni Gdańskiej, czy no, na terenie Stoczni Gdańskiej, bo z tej stoczni już tam niewiele zostało, jest ciągle transparent z napisem jest jedna Solidarność, więc to jest ten związek zawodowy, który obecnie istnieje, to jest ciągle ta sama Solidarność, która narodziła się w roku 80, mimo tych wszystkich zawirowań. Proszę Państwa, no czym była Solidarność? No Solidarność była, w założeniu miała być związkiem zawodowym. Związkiem zawodowym wiemy, że w PRL-u związki zawodowe były fikcją, były podporządkowane partii, miały charakter klasowy, jak to mówiono, i właściwie zajmowały się wszystkim, tylko nie obroną praw pracowniczych. Po strajku w Stoczni Gdańskiej, po strajkach w całym kraju, musimy pamiętać w końcu, że ten ruch strajkowy to objął tysiące zakładów pracy w Polsce. W samym Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym w Stoczni zarejestrowanych było prawie 1000 zakładów, więc po tych strajkach wywalczono punkt pierwszy porozumienia gdańskiego. Powstają wolne związki zawodowe i te wolne związki powstały bardzo szybko objęły prawie 10 milionów ludzi, przybrały nazwę 17 września na takim zebraniu delegatów międzyzakładowych komitetów strajkowych przyjęto nazwę Solidarność. W gdańskim klubie STER przyjęto tą nazwę Solidarność dla nowo powstałego związku. Z tym, że proszę Państwa, w systemie totalitarnym, komunistycznym związek zawodowy, wolny, właściwie tak do końca tylko związkiem zawodowym być nie mógł. Musimy pamiętać, że rachunek krzywd przeciętnego obywatela w Polsce był olbrzymi. Ludzie byli krzywdzeni, niszczeni, gnojeni przez ten system naprawdę różnymi metodami, różnymi sposobami i w różnych sytuacjach. Gdy powstała Solidarność, setki tysięcy czy miliony ludzi zwracały się do struktur związkowych z prośbą o pomoc, z prośbą o wstawienie się za nimi. Oczywiście to było niewykonalne. Związek nie miał takiej siły, nie miał takich możliwości. Państwo komunistyczne było silne, ale proszę Państwa, związek musiał podejmować też sprawy, które wykraczały poza kwestie czysto związkowe. Stąd mówimy czasami, że Solidarność to był przede wszystkim ruch społeczny, coś bardzo specyficznego. Niby związek zawodowy, a tak naprawdę potężny ruch społeczny, który, ja zawsze używam takiego określenia, ten ruch społeczny starał się wykonywać te funkcje, których państwo komunistyczne wykonywać nie chciało lub nie mogło. To można łatwo wytłumaczyć na przykład na przykładzie odkłamywania historii. No, historia była zakłamana, prawda? W podręcznikach były różne bzdury, w gazetach, w pismach pisano mnóstwo nieprawdziwych rzeczy. Dopiero Solidarność na ogromną skalę rozpoczęła to odkłamywanie. W gazetkach Solidarności, w tygodnikach wydawanych, w książkach, które Solidarność już w okresie 16 miesięcy legalnej działalności zaczęła publikować, poprzez prowadzenie wszechnic związkowych, nagle zaczęto przekazywać historię prawdziwą. Zaczęto mówić prawdę o Katyniu, o 17 września, o innych tak zwanych białych plamach. W tym wypadku, no, można powiedzieć, Solidarność spełniała tą funkcję, której państwo komunistyczne zakłamane spełniać nie chciało. Solidarność zaczęła pracę nad reformami w kraju. Zaczęła próbować wprowadzać te reformy jeszcze w ciągu tych 16 miesięcy. To oczywiście spotkało się z ogromnym sprzeciwem władz komunistycznych. Im bliżej właściwie końca 81 roku, tym ten sprzeciw był większy. Jakiekolwiek próby wprowadzenia tej samorządnej Rzeczpospolitej, o której mówiono na pierwszym zjeździe Solidarności, te wszystkie próby wywoływały wręcz paniczny atak ze strony komunistów. Pomimo to Solidarność stworzyła programy zmian, programy reform. Solidarność była też potężną siłą porządkującą ten kraj. Wtedy w okresie kryzysu same władze państwowe, administracyjne zwracały się do struktur Solidarnością z prośbą o pomoc, ponieważ tylko Solidarność miała wtedy autorytet. Gdy działo się coś złego, to właściwie nawet sekretarze partii zwracali się do Solidarności z prośbą o pomoc. Proszę Państwa, więc Solidarność była siłą potężną. No, okazało się jednak, że nie na tyle potężną, żeby ostać się po tym zmasowanym ataku, który nastąpił 13 grudnia 1981 roku. Z tym, że tutaj też do końca tak nie mam racji, że Solidarność się nie ostała, proszę Państwa. Ten kapitał, który Solidarność wypracowała w ciągu 16 miesięcy karnawału, potem owocował w podziemiu. Podziemie solidarnościowe lat 81, końca 81, którego koniec możemy, za koniec możemy uznać czerwiec 89 roku, to podziemie to był ruch potężny, angażujący dziesiątki, jak nie setki tysięcy ludzi. Ruch, który no, moim zdaniem nie ma żadnej analogii w dziejach świata. No bo gdzie, proszę Państwa, w jakim państwie innym na świecie w ciągu kilku tych lat wydano 7, może 8 tysięcy tytułów prasy podziemnej? W samym Toruniu Piotr Orłowski, Marcin Orłowski, który się zajmuje tym, naliczył, że było grubo ponad 100 tytułów gazet podziemnych, wydawanych w latach 80. Dodajmy, że za wydawanie tych gazetek groziło więzienie, groziły represje. To nie było tak, że człowiek to robił sobie dla przyjemności, od niechcenia. Każdy musiał podjąć głęboką decyzję. Więc, proszę Państwa, Solidarność już po stanie wojennym z kolei stała się ruchem takiego społeczeństwa alternatywnego, społeczeństwa, które mimo, mimo prześladowań, mimo represji robiło swoje, drukowało bibułę, drukowało gazetki, drukowało książki, urządzało spotkania samokształceniowe. Tutaj trzeba podkreślić, że Solidarność od samego początku ściśle współpracowała z Kościołem. Mamy zjawisko niezwykle ciekawe. Dzięki Solidarności religia katolicka wróciła do sfery publicznej, proszę Państwa. Z tej sfery publicznej została wyrzucona w latach 40., tuż po wojnie, i dzięki Solidarności do tej sfery publicznej wróciła. Pojawiły się msze odprawiane na świeżym powietrzu z jakichś ważnych okazji, msze w zakładach pracy, wróciły krzyże do szkół, wróciły krzyże do zakładów pracy, procesje Bożego Ciała wróciły na swoje stare, tradycyjne szlaki. No to można by jeszcze długo różne przykłady dawać. I tego nawet w większości tych rzeczy władze komunistyczne nawet po stanie wojennym nie były w stanie zlikwidować, chociaż to krzyże ze szkół usuwano na przykład. Kościół był wielkim sojusznikiem Solidarności, także w podziemiu. Tutaj często w badaniach moich trudno mi było nawet rozdzielić pewne formy aktywności niezależnej czy podziemnej, czy to były formy aktywności kościelnej czy solidarnościowej, bo to się splata, prawda? Jeżeli działało na przykład duszpasterstwo, no w Toruniu powiedzmy, pani profesor Alicja Grzyszkowiak organizowała w kościele jezuitów duszpasterstwo prawników. No, formalnie to była inicjatywa kościelna, prawda? Duszpasterstwo prawników przy kościele. Ale tak naprawdę to duszpasterstwo miało charakter solidarnościowy. W Toruniu posiedzenia Regionalnej Komisji Wykonawczej Solidarności Tajnej odbywały się po prostu na plebanii u księdza Kardasza od roku 85, więc to było daleko idące przemieszanie. Więc kończąc ten wątek, no, podkreślić muszę, że Solidarność już w stanie wojennym stała się takim ruchem społeczeństwa alternatywnego, jakby to można powiedzieć, działającego niezależnie od tych komunistycznych struktur państwowych.
Czyli tak było wtedy, 31 lat temu. Mamy teraz 31 lat po tym wydarzeniu, po tym scalaniu się Solidarności. Panie profesorze, co możemy powiedzieć, że nie wiemy jeszcze o Solidarności, albo mamy pytania, które nie mają jeszcze odpowiedzi po tych 31 latach, jeśli chodzi o ocenę tegoż ruchu? Myślę, że tutaj zagadnienie ludzi Solidarności przez te 30 lat się przewijające, pytanie o działanie i inwigilowanie tego ruchu przez PZPR, SB, służby specjalne, które niejednokrotnie chciały infiltrować, prześwietlać, ośmieszać, ale też jakoś i no, wpływać na decyzje, prawda, kierujących tym ruchem, tak ogólnie mówiąc.
Tak, no więc o inwigilacji wbrew pozorom wiemy już sporo. Wiemy już sporo i wiemy, że no, że ruch Solidarności był inwigilowany. Można też powiedzieć, że SB czy władze komunistyczne na niektóre decyzje miały wpływ, chociaż no, nie była to moim zdaniem inwigilacja na tyle głęboka, żebyśmy mogli mówić o jakiejś zupełnej infiltracji agenturalności. Nie, aż tak nie było i zdecydowana większość struktur podziemnych potem w latach 80. też nie była aż do tego stopnia zinfiltrowana, chociaż niektóre były kontrolowane dość mocno. Czasami bywało tak, że zwłaszcza w przypadku struktur podziemnych, że SB pozwalała tym strukturom działać przez całe lata, wychodząc z założenia, że jeżeli ma umieszczonego agenta w danej strukturze, to woli pozwolić działać i wiedzieć z grubsza, co ta struktura robi, niż aresztować wszystkich i potem gdzieś wsadzać agenta do nowej, odrodzonej struktury. Więc są to sprawy bardzo skomplikowane, ale mówię, daleki byłbym od twierdzenia, że Solidarność była w zupełności zinfiltrowana i sterowana, bo tak nie było. Zagadek oczywiście jest tutaj bardzo
sporo, tak?
Wiele, bardzo dużo jest kwestii do wyjaśnienia. Są kwestie związane ze strajkami w Polsce, na przykład w 80 roku, czy tutaj też nie było jakichś innych inspiracji oprócz spontanicznego działania robotników. Niektórzy się zastanawiają nad tym. Zupełnie niewyjaśnione są kulisy kryzysu marcowego, tego po pobiciu Rulewskiego 19 marca 81 roku. Do dzisiaj historycy już postawili kilka koncepcji, kilka hipotez, ale tak naprawdę dlaczego doszło do tego, do tych dramatycznych wydarzeń, do końca nie wiemy. Ja mam swoją teorię, uważam, że to była prowokacja władz komunistycznych, żeby doprowadzić do stanu ogromnego napięcia społecznego, którego potem to stanu nie można było w szybkim czasie powtórzyć. Po prostu społeczeństwo się zmobilizowało, mobilizacja była nieprawdopodobna, oburzenie było nieprawdopodobne na to, co się stało w Bydgoszczy. Potem nagle się okazało, że jednak strajku generalnego nie będzie, więc powietrze zostało spuszczone. Później, gdy wprowadzono stan wojenny, już takiej mobilizacji społecznej nie osiągnięto, nie było szans. Więc moim zdaniem była to bardzo wyrafinowana metoda działalności takiej no, psychosocjologicznej, można by powiedzieć. Ale to jest oczywiście moja teoria, może ktoś się nie zgodzić, mogą być też inne teorie na ten temat.
Dzień dzisiejszy właśnie, jak pan ocenia chociażby to, jak się mówi o Solidarności? Mogliśmy słyszeć też taką, myślę, figurę retoryczną tu premiera rządu, który mówił, że ruch Solidarności to jest dzisiejsza kontynuacja Unii Europejskiej czy Wspólnoty Europejskiej. No jakoś trudno nam jest to zrozumieć, prawda, panie profesorze?
Ja tego nie rozumiem zupełnie.
Słyszał pan tą wypowiedź?
Słyszałem dzisiaj i to jest dla mnie jakieś takie zupełnie mętne. No, czasami na forum publicznym mówi się jakieś takie rzeczy, które brzmią efektownie, ale za którymi się nic nie kryje i wydaje mi się, że to jest... że tutaj jest podobnie. No proszę państwa, Solidarność jednak starała się działać zgodnie ze swoją nazwą, prawda? Solidarność społeczna. Jedni noszą brzemiona drugich, mówiąc językiem biblijnym, prawda? Staramy się działać wspólnie i jeżeli wy macie jakiś problem, to my wam pomagamy. Takich momentów było bardzo, bardzo mnóstwo wspólnych wystąpień, strajków solidarnościowych, różnych akcji. To także było kontynuowane w podziemiu. W podziemiu, gdy Solidarności Wrocławskiej udało się tuż przed wprowadzeniem wprowadzeniem stanu wojennego wyjąć z konta 80 milionów złotych, sumę olbrzymią, to Solidarność Wrocławska tu z tej sumy finansowała także działalność Solidarności w innych regionach. Nie zostawiła tego wszystkiego sobie.
Pomoc z zagranicy też, prawda, jakoś tak mądrze chyba...
Była rozdzielana pomiędzy regiony, a nawet jeżeli jakiś region dostawał więcej, to też starał się dzielić. Tu możemy, mówi się czasem dużo i czasami bardzo niemądrze o antagonizmach toruńsko-bydgoskich. No, teraz czasami się te antagonizmy niepotrzebnie jeszcze nakręca, co już zupełnie jest pozbawione sensu. A proszę Państwa, w latach 80. w podziemiu, gdy Toruń załatwiał sobie dostawę powielaczy przemyconych przez Gdańsk do Polski.
Jak to było województwo bydgoskie wtedy, czy?
Nie, były dwa osobne województwa, bydgoskie i toruńskie.
A, i toruńskie.
Tak, ale gdy Toruń załatwiał sobie dostawę powielaczy, 4 powielacze przemycone z Gdańska, 1 powielacz oddawał Bydgoszcz.
No i to był przykład.
Tak, przykład takiego dzielenia się po bratersku, że no, wy też potrzebujecie, my też wam to...
Właśnie. Ale ciągle, bo pan tutaj jest właśnie historykiem, ale też i człowiekiem dnia dzisiejszego, bo jest pan też działaczem Solidarności, zaangażowany w ruch patriotyczny, chociażby tutaj pamiętamy też zaangażowanie się w podaży ruch imieniem Lecha Kaczyńskiego też, prawda?
Tak.
Tak ogólnie tutaj nazywam. I mamy ten dzień dzisiejszy. Pamiętam, że kiedyś pan prezydent Wałęsa mówił takie zdanie, że o taką Polskę walczyłem. Czy teraz patrząc, oceniając tego, co mamy w naszej ojczyźnie, widząc też działaczy Solidarności, którzy no nieraz nie ukrywają swojego wielkiego rozczarowania, czy pytanie, czy o taką Polskę walczyła Solidarność, jest nie na miejscu? Patrzmy, nawet dzisiaj w Polskim Radiu słuchałem taką audycję, przerzucając programy. Bieda, śmietniki, które są przeczepywane przez ludzi całkowicie nie z jakichś marginesów społecznych, tylko ludzi, którzy szukają tam pożywienia przy wielkich hipermarketach. Czy nawet ktoś zwrócił uwagę na wzrastającą liczbę samobójstw, ponad 6,5 tysiąca rocznie, więcej niż ginie ludzi na drogach. To też nie jest bez przyczyny. Ogólnie też można powiedzieć, no, kryzys, który dokucza tym najbardziej dotkniętym, tym najbiedniejszym, można powiedzieć społecznie czasem pozostawionym na uboczu. Czy właśnie Solidarność walczyła taką Polskę, panie profesorze?
Tak, może jeszcze dokończę to moje poprzednie
wypowiedź,
że tak, że nie tylko Solidarność nie walczyła o taką Polskę, ale także nie walczyła o taką Europę. Solidarność, to jak mówiłem, był ruch, w którym starano się tą Solidarność rzeczywiście praktykować. Dzisiejsza Europa, która powinna być niby solidarna, Unia Europejska, proszę Państwa, tak naprawdę jest zatomizowana. Każde państwo walczy o swoje interesy i robi to czasem brutalnie. Jeżeli Niemcy budują rurociąg z Rosją tylko po to, żeby móc szantażować Polskę, wydają 5 miliardów dolarów więcej, niż by kosztował ten sam rurociąg po lądzie, no to o jakiej tutaj solidarności można mówić, prawda? Tu można mówić o zakłamaniu, o perfidii, ale nie o jakiejś solidarności. Jeżeli w sprawach energetycznych w Europie każde państwo idzie swoim tropem i właściwie nikt ze sobą nie współpracuje, no skończy się to jedną wielką tragedią. Rosjanie staną się totalnym monopolistą dostaw energii dla całej Europy i nikt się właściwie nad tym nie zastanawia. Więc o jakiej tutaj solidarności można mówić? Tutaj rzecz jasna te różne wątki dotyczące braku Solidarności można mnożyć. My jako Polska, jako kraj peryferyjny, najbardziej narażony na przykład na szantaż ze strony Rosji, najczęściej padamy ofiarą tego braku solidarności. Gdy Rosja zablokowała w tym roku dostawy polskich warzyw, no to właściwie ta Europa nam niewiele pomogła. Cieszyli się, że oni mogli sprzedawać, a nasze sprawy zostały na bok odłożone. Więc tu brak tej solidarności w Europie, ale oczywiście także brak w Polsce. Oczywiście mnóstwo, proszę Państwa, bardzo wielu działaczy Solidarności może być rozczarowanym tym, co widzi. Tą biedą, nędzą, rozkradaniem majątku narodowego, czy też tą gospodarką, która jest nakierowana wyłącznie na zyski. To nie tylko na zysk Polaków, ale często po prostu te kapitały wypływają gdzieś, wypuszczane z naszych rąk przez rządzących w sposób zupełnie lekkomyślny.
Uroczystości, przywołuję to słowo, przed stocznią, która nie pracuje, prawda? Która
tak, ta stocznia, chodzę ostatnio systematycznie po tych ruinach Stoczni Gdańskiej, no to jest naprawdę widok wstrząsający. Takich zakładów, które przestały istnieć, jest bardzo wiele i proszę Państwa, nie wierzę w to, że tutaj, no oczywiście wiadomo, że przemiany w Polsce po 90 roku wymagały różnych restrukturyzacji, zmian. Niektóre zakłady może rzeczywiście trzeba było zamknąć, zlikwidować, no ale na pewno nie na taką skalę, jak to się dzieje, nie w ten sposób, jeżeli mój ojciec urodził się w miasteczku Łapy pod Białymstokiem, proszę Państwa. Tam była, Łapy powstały dzięki warsztatom kolejowym, istniały dzięki tym warsztatom. W tych warsztatach pracował mój dziadek, mój pradziadek, mój wujek. Te warsztaty zbankrutowały w tym roku po przeszło 100 latach istnienia. No ale zastanówmy się, dlaczego zbankrutował. Dlatego, że reformy, restrukturyzacja polskiej kolei zostały zrobione w jakiś sposób obłędny, prawda? Podzielono tą kolej na jakieś spółki, spółeczki konkurujące ze sobą, a może nie konkurujące, panuje totalny chaos. Chaos, jeżeli w atmosferze takiego chaosu bankrutują zakłady naprawcze taboru kolejowego, no to można tylko ręce załamać nad tym faktem. Więc to, co się dzieje w Polsce, to bezrobocie, to likwidacja miejsc pracy, likwidacja polskiego przemysłu, to jest no niestety nieudolność rządzących i to w zdecydowanej mierze to wynika po prostu z kompletnej nieudolności. Więc ludzie Solidarności mają prawo być zawiedzeni. Dodam jeszcze, że często ich indywidualne losy są złożone. No, są tacy, którzy oczywiście znaleźli się w tej nowej rzeczywistości, funkcjonują normalnie czy w miarę normalnie. Znam natomiast bardzo wielu ludzi z Solidarności, którzy siedzieli w więzieniach, siedzieli w obozach internowania, jak działali w podziemiu i dzisiaj są właściwie na marginesie rzeczywistości. I tym ludziom właściwie nie udziela się nawet większej pomocy. Tu też jest pewien problem właśnie Solidarności. Nasze państwo jest zobowiązane, żeby tym ludziom pomagać. Ci ludzie powinni mieć jakieś uprawnienia kombatanckie i w jakiś sposób być honorowani, ponieważ oni naprawdę wycierpieli się bardzo wiele.
Też dodajmy, przez lata w pewnym cieniu, nawet jakiejś pogardzie, ludzie Solidarności, tacy jak Państwo Gwiazdowe, pani Anna Walentynowicz, no już świętej pamięci, bo tragedia smoleńska. Zresztą tam wielu ludzi Solidarności też poległo, zginęło.
No tutaj wielka zasługa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który Annie Walentynowicz czy małżeństwu Gwiazdów przywrócił należną im pozycję, uhonorował ich najwyższymi orderami państwowymi. No proszę Państwa, te ordery, no ktoś się może krzywić, że cóż to jest order, ale to jest jednak znak pamięci, znak tego, że doceniamy Ciebie. Nawet jeżeli ten order dostaje ktoś, kto jest teraz na marginesie, kto jest biedny, wiadomo, że ten order nie zastąpi mu chleba, ale mimo wszystko to jest symbol uznania, uszanowania. Prezydent Lech Kaczyński zaczął nadawać ordery ludziom Solidarności na ogromną skalę przy różnych okazjach i moim zdaniem było to działanie wspaniałe. Tym ludziom potrzebne jest także uznanie, tak jak każdy z nas chce wiedzieć, że to, co robi, spotyka się z uznaniem, jest doceniane po prostu.
Mm-hmm. mam teraz czasu dla ciebie. Nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie teraz u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.
Rozmawiamy dzisiaj Dzień Solidarności i Wolności. Przypomnę, naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, profesor historii na UMK i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a także człowiek Solidarności związany zawodowo z Toruniem, chociaż urodzony w Olsztynie, ale z Toruniem zawodowo związany poprzez właśnie i profesurę, ale także i działalność związkową. Panie profesorze, jak to wyglądało właśnie wtedy? Jakie było pierwsze pana zetknięcie, się tak osobiście zapytam, bo potem naszych słuchaczy zapraszamy, drodzy, do telefonów. Jakie było pana zetknięcie się z ruchem Solidarności, takie konkretne?
To jest trochę skomplikowana sprawa, bo...
No bo tak patrzę na wiek, no to myślę, że w 80 roku...
Tak, w 80 roku ja miałem 18 tak. lat i przyszedłem na studia. I przyszedłem na studia i od początku włączałem się w ruch Solidarności, ale organizacyjnie należałem do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Właściwie byłem wśród założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. No, NZS był, to była taka studencka Solidarność. Myśmy Solidarność wspierali, czuliśmy się blisko związani. Potem znalazłem się w zarządzie uczelnianym Solidarności w Toruniu. Organizowaliśmy wielką akcję strajkową w listopadzie, grudniu 81 roku. To było chyba jedno z największych przeżyć dla mnie, dla moich kolegów, gdy strajkowaliśmy prawie miesiąc, walcząc o ustawę o szkolnictwie wyższym. A potem przyszedł stan wojenny, przyszła działalność podziemna. Wydawaliśmy ulotki, wydawaliśmy gazetki, próbowaliśmy robić akcje razem z podziemną Solidarnością. Przez całe lata 80. byłem związany z różnymi strukturami Solidarności i w Toruniu, i w Olsztynie. Pisywałem do gazetek, pisywałem do gazetki olsztyńskiej Solidarności.
Wierzył pan, że kiedyś będzie taka chwila, że będzie można już publikować, drukować, prawda?
Wierzyłem. To było coś takiego, że no może młody człowiek jest bardziej optymistycznie nastawiony, ale byłem pewien, że ten system musi paść prędzej czy później. To było dla mnie oczywiste. Stąd, gdy przyszedł rok 88, to już było dla mnie pewne, że komunizm w Polsce jednak mimo wszystko się kończy.
No, a to już jest temat też osobny, okrągły stół, ocena tego, jak do tego doszło i jak to było, bo to też jest kolejny odsłona.
Kolejny problem, tak. Kolejne zagadnienie.
Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy na temat Solidarności wtedy, w 80 roku, co się działo na Wybrzeżu. Wielkie dni, wielkie podniesienie ducha narodu i Polski. Zapraszam do rozmów. Odbieramy telefony już szybciutko. 655-2355, 655-2356. Do zagranicy 655-2333, 655-2366. Już są telefony pierwsze. Odbieramy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Halo.
Tak, witamy serdecznie.
Dobry wieczór. Mariusz Jędrysek przy telefonie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy pana profesora z Wrocławia, tak? Dalekiego.
Tak, z Wrocławia. Jestem. Otóż ja słyszałem bardzo ciekawe stwierdzenie dotyczące Solidarności Europejskiej. Chciałbym się do tego odnieść, ale zanim to powiem, to ciekawe, pewnie sprawdzałem, jesteśmy w tym samym wieku, bo ja też miałem 18 lat, jak poszedłem na studia i te właśnie strajki mnie zastały na tak zwanych praktykach robotniczych na tym zerowym roku, w 80 roku. Ale powiem krótko, jeśli chodzi o ten bałtycki rurociąg Nord Stream. Oczywiście to, nie wiem, powinno być was słowo antysolidarność, jeśli popatrzymy na sens budowy tego gazociągu, ale ja bym chciał zapytać, gdzie jest obecny rząd? Otóż ja zapewniam, że były przesłanki, mocne przesłanki szeroko pojęte geologiczne, aby ten gazociąg niemal zupełnie zablokować, a przynajmniej nie pozwolić na jego budowę przez wiele lat. I jedną z nich był fakt zanieczyszczenia, silnego zanieczyszczenia osadów przez we wschodnim Bałtyku przez rtęć, przez dużo rtęci. Było. Ja to zgłosiłem, będąc gospodarzem HELCOM, takiej konferencji dotyczącej ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. Wprowadziłem punkt, który został uchwalony o 3 godziny dopiero dyskusji, że nie wolno uwalniać do środowiska przy żadnym procesie technologicznym rtęci. Otóż każda działalność związana z położeniem tak wielkiej infrastruktury, jaką jest na dnie Bałtyku, jaką jest właśnie rurociąg, uwolni dużej ilości rtęci. Dlaczego tego rząd nie dopilnował? Dlaczego to nie zostało dopilnowane i nie wykorzystane jeszcze inne argumenty, które by spowodowały, że ten gazociąg nie mógł być na pewno tak szybko budowany. Prawdopodobnie do dzisiaj jeszcze by nie rozpoczęto budowy. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Pozdrawiamy serdecznie.
Mnie nie pozostaje nic, jak tylko się oczywiście zgodzić to z tym. No tutaj o nieudolności naszego rządu to świadczy także szereg innych spraw. Na przykład to, że rząd nie był w stanie wymusić na Niemcach głębszego zakopania tej rury, żeby statki o dużym zanurzeniu mogły w przyszłości wpływać do naszego gazoportu w Świnoujściu. No, zapewnienia Niemców, że jak trzeba będzie, to oni tą rurę zakopią. No jak zakopią rurę, w której jest gaz? No przecież to jest jakieś takie... To jest po prostu kpina. I
ale pan wiedział, wmurowali tablicę, no ładną, bo ładną, w miejscu takim dosyć centralnym, no i Polacy to kupią, uwierzą, że jest solidarność, prawda?
Tak, tak, no po prostu Niemcy bezczelnie z nas kpią, a my zamiast, czasami nawet w stosunkach międzynarodowych trzeba uderzyć pięścią w stół i nasz rząd nie był do tego zdolny ani w odniesieniu do Niemiec, ani w odniesieniu do Rosjan. No jest to kompletnie żenujące.
Nie bać się, bo historia uczy, pan profesor jest historykiem, że mocne postawy są na początku jakoś tam, powiedzmy, bolesne, ale potem zyskują poważanie, prawda? Tak możemy powiedzieć, jeśli chodzi o traktowanie sąsiedzkie.
Naturalnie, zwłaszcza, że Polska, będąc w Unii Europejskiej, na przykład wobec Rosji, ma jednak spore możliwości nacisku w różnych sprawach. Te możliwości przez Polskę nie zostały wykorzystane. Obawiamy się, nie wiem czego, reakcji pozostałych państw zachodnich. No tu trzeba odwagi. Do prowadzenia polityki zagranicznej trzeba odwagi. Tej odwagi brakuje naszemu rządowi.
Mamy telefon kolejny. Jest pan Jan z Wielkopolski. Witamy serdecznie. Prosimy bardzo, panie Janie, słuchamy.
Tak, słucham. Słucham. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wiekowane.
Jan z Wielkopolski. Z Wielkopolski, tak, słucham audycji i mnie się wydaje, że jednak ona jest w jakiś sposób nie sięga głębiej. To znaczy, tak, ona przebiega, jakby wszystko w sumie było nie najgorzej i tak można sobie spokojnie wspominać, jak to wszystko ładnie się układało. Chciałem powiedzieć, z mojej strony ja uważam, że Solidarność została zinfiltrowana i rozbita przez komunistyczne służby bezpieczeństwa. I jeżeli na początku, kiedyś w szczytowym okresie miała 10 milionów członków, a kiedyś w tych czasach także w małym zakładzie pracy byłem przewodniczącym Solidarności, tak dzisiaj ma 700 tysięcy, to znaczy po tych latach z 15 członków 14 odpadło. Z 15, 14 odpadło, został jeden. Z 10 milionów 700 tysięcy. Pamiętam, jak wiem, że bardzo łatwo było wprowadzić współpracowników służb bezpieczeństwa do i nawet na czołowe pozycje w Solidarności, dlatego że w mniejszych miejscowościach, ja mieszkałem w mniejszej miejscowości, ludzie się bali po prostu. Bali się startować do tych zawodów, bo wiadomo, że jak to się skończy, to będą mieli potem, jak to się mówi, przechlapane. I wystarczyło tylko wysunąć kogoś, kto tam trochę coś krzyknął, głośno, odważny, a był odważny, bo jak był współpracownikiem, to ja nie mówię, że tak było zawsze, nie, ale w dużej ilości. To się nie bał, oczywiście. No i krzyknął coś tam przeciwko dyrektorowi, wiadomo, to ludzie mu przyklasnęli i w dużej części to się udawało. Chciałem zauważyć, mieszkałem wtedy na Dolnym Śląsku. Polska jest krajem katolickim, wtedy była bardzo katolicka. Można powiedzieć bez przesady, że 95% mieszkańców Polski byli katolicy. Więc jakim cudem stało się to na przykład na Dolnym Śląsku, że w czasie, gdy wybuchł stan wojenny, to trzy najważniejsze osoby, które przewodziły...
O, niestety przerwało nam, ale to nie jest nasza wina. Widocznie albo przypadek, albo... Panie Janie, jeszcze raz prosimy, żeby pan może do nas się dotelefonował, bo tak jest to urwane. Ale to już pan dużo powiedział, myślę, że pan profesor się...
Tak,
to
ja co do tej infiltracji, że ona była duża, to ja się oczywiście zgadzam. Z tym, że no, pamiętajmy, proszę państwa, że nie zawsze była to infiltracja czynna, czyli polegająca na tym, że służba bezpieczeństwa była w stanie w 100% kierować działalnością jakiejś struktury Solidarności, to po pierwsze. Po drugie zaś, no, nie można powiedzieć, że Solidarność była zinfiltrowana do tego stopnia, że stała się ciałem nieautentycznym, w pełni kierowanym przez SB czy przez administrację państwową, bo tak nie było. I tak nie było także w podziemiu. Więc ja sobie zdaję sprawę, że w różnych jednostkowych sytuacjach mamy do czynienia i z agenturą, i mamy do czynienia czasem z nieciekawymi ludźmi, którzy gdzieś w Solidarności się pojawiali, a potem na przykład w stanie wojennym zachowywali się marnie lub bardzo marnie, co też może dawać do myślenia. Takich przykładów mamy mnóstwo. Za mało trafny uważam to stwierdzenie, że no, Solidarność tu miała 10 milionów, w tej chwili ma niecały milion, prawda? No proszę państwa, zmieniły się czasy, zmieniły się okoliczności. Wtedy Solidarność spełniała wszystkie funkcje, jakich oczekiwano właściwie od państwa. Czy bardzo wiele z tych funkcji, więc ludzie łączyli z nią szersze nadzieje, nie tylko związkowe. Dzisiaj Solidarność jest związkiem zawodowym. Pamiętajmy, że oprócz Solidarności są inne związki zawodowe. Jeżeli jakieś grupy zawodowe, czasem bardzo wąskie, mają taką potrzebę, to tworzą swój związek zawodowy. Więc na kolei na przykład mamy tam związek zawodowy maszynistów na przykład, prawda? I tak dalej. Więc Solidarność dzisiaj jako związek nie może być taka liczebna i po tych wszystkich przejściach historycznych, że ona ma i tak milion członków, to uważam, że to i tak jest całkiem nieźle.
Potem był ruch społeczny, potem była też, no i był czas, akcja wyborcza się zawiązała, prawda, pod nazwą Solidarności.
Były no, zaangażowanie polityczne Solidarności, czy Solidarność powinna się angażować, czy nie, no to też jest osobny temat, dość trudny, ale trzeba powiedzieć z szacunkiem, że Solidarność w wielu momentach, już w III Rzeczpospolitej, włączała się w działalność polityczną dla dobra Polski. I to też budzi szacunek, gdyż Solidarność na tym dużo traciła. Dużo traciła, ponosiła, wychodziła poraniona z tych inicjatyw. Ale proszę państwa, no spójrzmy na AWS. W końcu powstało po to, żeby odebrać władzę postkomunistom, odebrać władzę SLD w wyborach. Więc Że Solidarność wyszła z tego poraniona, to jest inna sprawa, ale cel był szlachetny, jednak to się udało osiągnąć, więc to nie jest to takie też proste i jednoznaczne.
Tak. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, kogo gościmy na antenie.
Jan dzwonię ze Starogardu Gdańskiego.
Witamy pana Jana też, drugiego już.
Kłaniam się nisko, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak wracając do tej historii sprzed 31 lat, to wtedy byłem młodym człowiekiem, zaledwie 22 lata. Zacząłem pracę w jednej z tutejszych fabryk. W sierpniu zorganizowałem strajk, się rozszerzył na całe miasto. Byłem delegatem do MKS-u. No i takie moje refleksje na temat tego ważnego wydarzenia w historii naszej ojczyzny, to takie, że to miało, to nie było takie monolityczne, to miało dwa albo trzy dna to wydarzenie. Mało się mówi o tym, że strajk w Stoczni Gdańskiej został przerwany. Został zakończony i tylko dzięki grupce odważnych ludzi ten strajk podtrzymano i w nocnych obradach zawiązał się MKS. I to był właściwie przełomowy moment, w którym Służba Bezpieczeństwa, uważam, straciła kontrolę nad tym wydarzeniem. No i czytałem jedno ciekawe opracowanie. Otóż były trzy MKS-y. W manifestie lipcowym, w stoczni gdańskiej i w stoczni szczecińskiej. I otóż na którymś posiedzeń, bodajże chyba Komitetu Obrony Kraju, wiceminister spraw wewnętrznych uspokajał wszystkich, że sytuacja jest pod kontrolą, dlatego że kontrolują to w ten sposób, że współpracują z przewodniczącymi MKS-ów. To z kolei ma inną wymowę, bo być może jest też to powodem tego, że w ten czas nie rozjechali nas czołgami. Uważali, że w odpowiednim momencie przejęli z powrotem ster nad tymi działaniami. Były działania takie, były, przynajmniej ja wiem o jednym takim działaniu poważnym, o próbie takiej siłowej rozwiązania, to znaczy podpływały barki desantowe pod nabrzeże Stoczni Gdańskiej. Osobiście widziałem trzy samoloty wojskowe, transportowe, które leciały nad Gdańskiem. Mówiło się, że to z Krakowa brygada powietrzno-desantowa. To tworzyło taką specyficzną atmosferę. A mając w pamięci wydarzenia grudniowe, no to realnie spodziewać można było się wszystkiego.
No. Panie Janie, co spróbujemy do tego nawiązać, do pana pytań, takich refleksji, prawda? Czy jeszcze coś?
No to...
To.
To tyle, tak.
Dziękuję. No tak, bo to dosyć musimy iść na skróty, bo czas jest zawsze ograniczeniem. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Tak, to oczywiście strajk został przerwany 16, no to są okoliczności dość znane, gdy podpisano porozumienie z dyrekcją i wtedy dopiero po interwencji Henryki Krzywonos, która zaczęła krzyczeć, że zostawiacie na lodzie na lodzie małe zakłady pracy Wałęsa. Zaczął gorączkową naradę ze swoimi współpracownikami i podjęli decyzję, strajkujemy dalej w solidarności z tymi zakładami pracy, które nas popierają. Wtedy kobiety, Ewa Osowska, Anna Walentynowicz, Alina Pienkowska, pobiegły pod bramy zatrzymywać wychodzących robotników. Trochę udało się zatrzymać. Bardzo wielu wyszło. Trochę się udało zatrzymać. Nocą powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Co do tych MKS-ów, no wymienił pan te trzy największe MKS-y. Proszę państwa, zapominamy czasem o jednym i to nawet historycy zapominają, że MKS-ów w Polsce było więcej, Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych. Te trzy wymienione przez pana były najważniejsze, ale też powstawały lokalne. W Toruniu powstał MKS, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Towimorze, który objął kilka zakładów pracy Torunia i Grudziądza. Mało tego, niektóre MKS-y podpisywały własne porozumienia wzorowane na porozumieniach gdańskich. Tak było w Toruniu, gdzie 1 września w Towimorze podpisano tak zwane porozumienie toruńskie, które także mówiło w pierwszym punkcie o powstaniu wolnych związków zawodowych. Więc ten ruch strajkowy w kraju był bardzo rozgałęziony. Co do interwencji wojskowej, tak, wszyscy wtedy o tej interwencji mówili, o możliwości interwencji sowieckiej, o siłowym rozwiązaniu. To jest zresztą sprawa do dzisiaj trudna do wyjaśnienia. Mówiliśmy o tych białych plamach i to jest jedna z tych białych plam. Trudno powiedzieć, na jakim to etapie było, czy rzeczywiście już było o krok od tej interwencji. Zaś co do inwigilacji tych MKS-ów, no to ja się zgadzam, była ta inwigilacja. Była ta inwigilacja, aczkolwiek no nie sądzę, żeby ona też odegrała jakąś bardzo istotną rolę. Te umowy zawarte przez poszczególne MKS-y były jednak negocjowane w sposób bardzo autentyczny. Walczono często o każdy punkt. No tutaj nie sądzę, żeby to było tak na zasadzie takiej, że agent z agentem dyskutował, nawet jeżeli byli ludzie, którzy te jakieś funkcje agenturalne pełnili w gronie tych działaczy MKS-u.
I rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Dzisiejsza noc to temat właśnie wolności i solidarności. Kolejna rocznica, o której sobie przypominamy. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak. Mamy połączenie, bardzo prosimy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Proszę bardzo, tylko prosimy o przyciszenie radia, dobrze? I wtedy rozmawiamy, dobrze? Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Jurek z Bamberga. Ewentualnie z Bydgoszczy.
Jakie pana imię, bo nie zrozumiałem?
Jurek.
A pan Jerzy, bardzo proszę.
Czy Jerzy, no nie. Proszę państwa, proszę ojca, proszę prelegenta w studio. To nie tak zupełnie było, bo w tych małych zakładach pracy to często przewodniczącymi Solidarności stawali się ludzie, którzy byli bardzo partyjni, którzy byli nieraz bardzo dobrze znajomymi dyrektorów zakładów pracy. Tak właśnie było w moim zakładzie, nie tylko w moim, bo z tego co wiem, w wielu innych zakładach. I stąd i dyrektorzy, a dalej oni stawali sprawozdania do Komitetu Miejskiego i Wojewódzkiego, także służby czy rząd komunistyczny miał wszelkie dane, proszę państwa. To tyle. Dziękuję. Dobranoc. Panie Bogu.
Dziękuję panu Jurkowi za telefon też.
No bywały i takie sytuacje, że starano się wziąć pod kontrolę tą solidarność, ale to też nie można generalizować, że to było wszędzie i wszędzie i zawsze. No potem, potem z tymi ludźmi partyjnymi w Solidarności to w ogóle był pewien problem, bo było sporo ludzi partyjnych w Solidarności, więc zarówno ich koledzy z Solidarności patrzyli na ich krzywo, jak i władze partyjne patrzyły krzywo. Zaczęto od nich żądać wyboru, zwłaszcza władze PZPR-u żądały występowania ze związku. Na pewno czasami ta przynależność do PZPR-u łączyła się też z jakąś rolą agenturalną. Mogło się tak zdarzać, na pewno się zdarzało. Ale z drugiej strony, no nie można powiedzieć, że tak było wszędzie, proszę Państwa. No jest, mamy wiele świadectw opracowań wskazujących jednak na to, że to był ruch autentyczny, że w wielu zakładach pracy ci działacze w autentyczny sposób walczyli o prawa robotników, włączali się w różne akcje protestacyjne, strajkowe, więc no, wszelkie generalizowanie może być tutaj no, ryzykowne.
I rozmawiamy, kolejne telefony przyjmujemy w naszym studiu pan profesor Wojciech Polak. Szczęść Boże, bardzo prosimy.
Przerwano mnie gdzieś tam.
Nieraz tak bywa. Pewno. Tak to jest, czasami w nocnych
rozmowach. Mogę mówić?
Tak jest, prosimy bardzo.
Więc chcę powiedzieć, że przede wszystkim z tytułu swojego zawodu miałam kontakt z młodzieżą w tym okresie przedsolidarnościowym i żyłam tymi problemami, którymi żyli studenci, którzy byli uczniami moimi, a później już studentami. I w jakiś sposób starałam się z tymi młodymi ludźmi współdziałać, chociażby przez rozmowy, no i przede wszystkim przez pisanie wierszy, które oddawałam im. Oni to wykorzystywali nie tylko w Warszawie, ale na przykład miałam ucznia, studenta, który jeździł do, miał kontakt z Gdańskiem i tam różne rzeczy przewoził. Była to bardzo piękna praca, niebezpieczna, bo chodziło mi przede wszystkim o tych młodych ludzi, ale to był okres twórczy. To był okres, w którym no, dobrze się czuliśmy z tego względu, że można było już coś robić. Więc uważam, że i okres stanu wojennego, choć przecież był krwawy i ciężki, i przed powstaniem Solidarności, jednak te wszystkie działania ludzi były twórcze. Po prostu Solidarność powstała z tego jakiegoś buntu. Tutaj mam przed sobą wiersz, który po śmierci księdza Jerzego napisałam, ale właśnie o księdzu Jerzym. W ojczyźnie ludzi wypełnionej lękiem i buntem był. Leczył serca zatruwane kłamstwem, cucił Polskę z letargu niemocy. Walczył miłością, zło dobrem zwyciężał, lecz syk szatanów wypluwał oszczerstwa. Wytrwał do końca, by się wykonało w krzyżowej drodze na Wiślanej Fali. Pamiętamy księdza Jerzy, czuwamy nasz kapelanie, walczymy ze złem, sługo Boży. To, co w tym króciutkim moim wierszu umieściłam, to był cały program i Solidarność była wynikiem naszej tęsknoty nie tylko do chleba i czegoś do chleba, nie tylko spraw ekonomicznych. Trzeba pamiętać, że przede wszystkim cierpieliśmy na brak wolności, na brak prawdy, na zakłamanie. I to wszystko męczyło nas w niesamowity sposób. Stąd ludzie zrywali się do działania. I skracam się, bo nie prosił ojciec, żeby się skracać. Tutaj myślę, że przy tych sprawach, o których dzisiaj mówimy, należałoby zwrócić uwagę na pewne rozłamania takie w tym powstającym nowym ruchu, które potem się wyraźnie ujawniły. Trzeba by zwrócić uwagę na solidarność narodu polskiego i na solidarność mniejszości narodowej. Bo tu powstawały bardzo wielkie, mocne zgrzyty, o których trzeba by mówić nie wiem ile. Raz, że się nie czuję powołana do tego, bo trzeba mieć więcej wiadomości na ten temat, ale trzeba, moim zdaniem, trzeba to bardzo mocno wypowiedzieć. Dzisiejsza sytuacja jest jeszcze gorsza niż przed Solidarnością. Tracimy suwerenność. Baliśmy się o stracenie suwerenności wtedy i dla wielu ludzi podstawą była nie tylko sprawa ekonomiczna, ale wolność narodu, ale w tej chwili te sprawy wracają. Czymże jest ten kanał pod Bałtykiem łączących dwóch przyjaciół? Czy się nie przypomina 1917 rok i 1939 rok? Jesteśmy w bardzo niebezpiecznej sytuacji i nad tym trzeba się zastanowić. Poza tym jest jeszcze druga sprawa. Za mało mówimy o Solidarności w Lublinie. Tam się wszystko rozpoczęło. Tam się rozpoczął ten, prawda, rząd, wiadomo jaki, i tam rozpoczęły się wielkie działania. A nie wiem, dlaczego jest ta sprawa jakoś ukrócona. O tym Lublinie, takim już wystawionym na pierwszą pastwę Rosji, za mało o Lublinie. Młodzież prawie nic o tym nie wie. No cóż więcej by można mówić. Wtedy, teraz można by zacząć właśnie wszystko mówić, ale to przecież są ludzie, którzy byli w Solidarności i wiedzą. Tęsknię do tych spraw, żeby znów zacząć działanie, bo dławimy się. Co prawda już nie pora nam w moim wieku, ale jeszcze coś tam można zrobić. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Szczęść Boże, dziękujemy pani Joannie z Warszawy.
No tak, no pani tutaj szereg ważnych spraw poruszyła. Rzeczywiście, no był to okres ogromnego entuzjazmu i rzeczywiście, proszę państwa, tak naprawdę większość ludzi, którzy angażowała się w ruch Solidarności, marzyła o wolności i o niepodległości. Wiadomo było wtedy w 80-81 roku, że no, są to sprawy trudne. Wszystkim się wydawało, że no niepodległość może za 50, może za 80 lat, że z tą wolnością też tak łatwo nie będzie, więc wypowiadano się na te tematy ostrożnie, ale Solidarność zawsze w latach 80 wielokrotnie podkreślała, że właściwie ma dwa cele. Jeden to jest cel doraźny, żeby jakoś z tymi władzami komunistycznymi się dogadać, zwłaszcza w stanie wojennym, i zawrzeć jakiś kompromis, który pozwoli tej Solidarności działać tak, jak przez 16 miesięcy karnawału. Drugi cel zaś to była niepodległość. I to mówiono, artykułowano w pismach podziemnych w latach 80. bardzo wyraźnie, że chodzi nam o niepodległość. Że, proszę państwa, tracimy teraz suwerenność. No, rzeczywiście, no, wejście do Unii Europejskiej od razu zakładało ograniczanie naszej suwerenności. Z tym, że bardzo wiele zależy też od postawy, jaką zajmujemy, będąc w tej Unii Europejskiej. I tutaj ta postawa jest niestety serwilistyczna obecnego rządu. Zamiast walczyć o nasze polskie interesy, często ulega w imię jakichś europejskich interesów wydumanych czy prawdziwych. No w końcu, proszę państwa, ten nasz serwilizm wobec Unii, wobec rozporządzeń, no jest czasem żenujący. No, od 1 września wchodzą w życie przepisy zakazujące używania żarówek 60. No proszę państwa, no co to można na to odpowiedzieć?
Które kosztowały 2 złote, prawda?
Tak, które kosztowały 2 złote i teraz trzeba kupować za 30 złotych. No ja osobiście tego światła jarzeniowego nie lubię, bo ono jest męczące. Te żarówki wcale nie są oszczędne, bo jeżeli człowiek wyłącza, tak jak w domu, często światło, to one się szybko psują, a kosztują 15 razy więcej. Więc nas się chce powiedzieć, ludzie, odczepcie się od nas w takich sprawach. No dajcie nam spokój, dajcie nam spokojnie używać takich żarówek, jak chcemy. I gdyby polski rząd walnął pięścią w stół i powiedział Komisji Europejskiej, my w takie bzdury się nie będziemy bawili, to nic by na mnie nie zrobili, ale to trzeba trochę odwagi. Tym ludziom, którzy nami kierują, po prostu brakuje elementarnej odwagi w sprawach tak drobnych, jak zarówno w sprawach większych.
No, pani,
pani mówi też ładnie, że no, trzeba by wrócić do tej działalności solidarnościowej. No może... Może powiedzmy tak, no sytuacja się zmienia, historia idzie do przodu. Pewnie o takich samych sposobach działania, jak wtedy trudno mówić. No ale proszę Państwa, no są rozwiązania też na dzień dzisiejszy. 9 października mamy wybory, mamy tą kartkę wyborczą i też to, co z nią zrobimy, zależy od nas. Tego zależy bardzo wiele. Podejmujmy więc mądre decyzje.
I rozmawiamy jeszcze tej nocy z naszymi słuchaczami. Przypomnę, naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, historyk. Mamy telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Andrzej Jaworski się kłania z Gdańska.
Witamy pana posła. Tak, szczęść tak. Boże.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie pana profesora. Chciałem się włączyć do tej bardzo ważnej dyskusji tego programu właśnie tutaj z Gdańska i przypomnieć o dwóch elementach, które bardzo często umykają, a myślę, że media liberalne na ten temat prawie w ogóle nie mówią, dlatego że kiedy mówi się o roku 80., z reguły mówi się o tym, że te strajki i te protesty, które się zaczęły, miały podłoże ekonomiczne, a myślę, że trzeba przypominać, że kiedy rozpoczął się protest w Stoczni Gdańskiej 14 sierpnia, zorganizowany przez Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, to pierwsza rzecz i pierwsze postulaty, jakie były wygłaszane, dotyczyły przede wszystkim przywrócenia do pracy już teraz świętej pamięci Anny Walentynowicz, która zginęła w czasie katastrofy pod Smoleńskiem, ale także były tam postulaty wniesienia pomnika ofiar 1970 roku. Były postulaty uszanowania praw pracowniczych i dopiero na końcu nie mniej ważne postulaty żądania socjalne. Myślę, że warto też przypomnieć, że to, co się teraz dzieje z Solidarnością, to jest de facto granie rządu Donalda Tuska, dlatego że dzisiaj mieliśmy przekaz, że jest otwarty jakiś mały plac Solidarności 80 w Brukseli, jest tego wielkie halo, a tymczasem tutaj w Polsce ludzie Solidarności, ludzie, którzy cały czas walczą o to, żeby rzeczywiście Polska mogła normalnie funkcjonować i żeby sprawy pracownicze również były ważne i przestrzegane, ma cały czas problemy. Wystarczy spojrzeć na to, co się stało z warszawskim Ursusem, kiedy właściwie ta spółka została rozgrabiona, kiedy moim zdaniem niezgodnie z prawem została pozbawiona marki, pozbawiona sprzętu, została wydmuszka z pracownikami i tym tematem się właściwie nikt w tej chwili nie zajmuje. Sprawa tego, co się stało ze stoczniami w Gdyni i w Szczecinie, to jest kolejny element, który moim zdaniem też jest związany z tym, co było w latach 80. Otóż obecna władza bardzo boi się dużych zakładów pracy. Boi się tego, że tam najłatwiej się ludziom organizować i myślę, że to jest też jeden z powodów, dla których stoczni w Gdyni i w Szczecinie nie ma, a to, że udało się, że Stocznia Gdańska przetrwała ten bardzo trudny okres, to także jest bardzo duża determinacja i bardzo duża praca właśnie ludzi Solidarności z tej stoczni, bo gdyby nie ten związek zawodowy, gdyby nie to, że po raz kolejny związkowcy Solidarności powiedzieli, że nie pozwolą na zamknięcie tego zakładu pracy, to stałoby się tak jak w Gdyni i Szczecinie, gdzie tej determinacji było znacznie mniej. I tymi uwagami, tymi hasłami chciałem się także podzielić, bo myślę, że warto świętować, musimy się cieszyć z tego, co było w latach 80., jak ta Solidarność powstawała, ale nie możemy zapominać o tym, jak wygląda dzień dzisiejszy i kto tak naprawdę tej Solidarności przeszkadza, czy kto chciałby, aby ta Solidarność zmieniła się, aby nie było dla niej miejsca w naszym kraju.
Dziękujemy, panie pośle. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia
z Panem Bogiem.
No tak, oczywiście, no solidarność jest, solidarność działa i mimo, że no nie jest to już ta 10-milionowa solidarność, to znaczenie tego związku zawodowego jest olbrzymie i wrażliwość tego związku na sprawy społeczeństwa, na problemy zakładów pracy, nie tylko Gdańska zresztą, jest też ogromne i no, ja myślę, że nawet dzisiaj nie jest to ciągle zwykły związek zawodowy. Z jednej strony no, dźwiga on brzemię swojej historii, z drugiej strony to brzmi historii powoduje, że oczekiwania społeczne wobec tego związku są dużo, dużo większe.
No ja też powiem, że a propos, pan profesor tutaj podkreślał wybory, a więc ten czas, kiedy społeczeństwo, naród, tak mówiąc pięknie, ma te swoje naprawdę 5 minut, bo o te 5 minut wielu zabiega tak bardzo, bardzo, nawet powiedziałbym bezczelnie, mówiąc, obiecując wszystko, a potem nic się nie dzieje. Ale niektórzy mają problem z ludzi, mówiąc tak kolokwialnie, bo no, mówi się, że mamy teraz tą prawicę, prawda, podzieloną, że wielu kandydatów i po tej stronie wywodzi się gdzieś z Solidarności. Przynajmniej tak mówię tu o członkach teraz koalicji rządzącej, mówią, że mają ten rodowód też. Jest to pewien problem, prawda, dla niektórych wyborców, bo no, to nie jest tutaj taki podział czarno-białe, prawda, więc ta spuścizna komunistyczna, PZPR-owska i prawica, tylko mamy tutaj prawicę i no, prawicę liberalną, albo liberałów, ale jest jakiś problem w wyborze. No, dla niektórych oczywiście, nie dla wszystkich.
No, ja
potwierdza pan profesor, ale...
Ja rozumiem to, tylko że no, stara biblijna formuła mówi, że no, po owocach poznacie, prawda? No niestety, ja dla mnie... Ja wiem, że wielu ludzi, którzy działają dzisiaj w Platformie Obywatelskiej, wywodzi się z ruchu Solidarność. Natomiast no, to, co robi Platforma, zwłaszcza w ostatnim czasie, zwłaszcza po katastrofie smoleńskiej, no, w dużym stopniu przeciwstawia się wszelkim ideom Solidarności. Generalnie no, moja ocena jest tutaj bardzo radykalna. Ja uważam, że w Polsce od roku czy od półtora roku pojawiło się szereg elementów wręcz, można powiedzieć, państwa totalitarnego. I to jest dla mnie wstrząsające, bo po pierwsze cała władza znalazła się w rękach jednej partii, jednego ugrupowania politycznego, które to ugrupowanie zresztą zrobiło wszystko, żeby swoimi ludźmi obsadzić wszelkie możliwe stanowiska państwowe, administracyjne, samorządowe i wszelkie inne. I to nie tylko w wyniku demokratycznych wyborów, ale także różnych manipulacji. To po pierwsze. Po drugie, ta formacja opanowała ogromną część środków masowego przekazu. No wystarczy włączyć dzisiejszy dziennik wiadomości wieczorne, gdzie po prostu widać taką dominację informacji poświęconych panu premierowi, poświęconych Platformie, że aż ręce opadają. Na dodatek mamy szereg działań no wręcz zatrważających. Jakaś kreowana wojna z kibicami na przykład, zamykanie stadionów, szukanie jakichś tematów zastępczych, żeby odwracać wzrok społeczeństwa od rzeczywistych problemów gospodarczych na przykład kraju. Tępienie wolności słowa, sądy, które wydają jakieś wyroki takie, po których wręcz za głowę się można chwytać, czy nawet pojawienie się więźniów politycznych. No proszę państwa, no Klaudiusz Wesołek zamknięty w Gdańsku, czy teraz ten Piotr Staruchowicz, kibic, którego pod jakimś tam pretekstem wrzucono do wrzucono do aresztu. No, dla mnie to jest po prostu cofanie się Polski w totalitarne lata 80. Nie sądzę, żeby ludzie, którzy nami dzisiaj kierują, przejmowali się za bardzo etosem Solidarności i robiąc równocześnie takie rzeczy.
Uformowani w kształcie znaków zapytania, z wykrzyknikami na wyniosłych transparentach, z hasłami nie dla wszystkich dziś do odczytania, zbłodniali wściekli i o zaciśniętych pięściach. Nie zapomnijcie tamtych dni, dni pełnych wiary, niepokoju i nadziei, tych dni sierpniowych, co sprawiły, że więcej nas łączy, niż by mogło nas podzielić. Nie zapomnijcie tamtych dni. I choć nie wszystkie nasze rany zagojone, choć słów za mało powiedzieliśmy w tej sprawie, w jednej tonacji nasze myśli zestrojone, w Szczecinie, Gdańsku i Radomiu i Warszawie. Nie zapomnijcie tamtych dni, dni pełnych wiary, niepokoju i nadziei, tych dni sierpniowych, co sprawiły, że więcej nas łączy, niż by mogło nas podzielić. Nie zapomnijcie tamtych dni. Zamyka się wśród cierpień, osią jesteśmy w nim niestety od pokoleń. Czerwiec, październik, krwawy grudzień, złoty sierpień zostaną lekcją wytrwałości, dumy, woli.
I rozmawiamy, kolejne telefony przyjmujemy. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany Wojciech Polak, profesor na UMK w Toruniu i Wyższej Szkole, także Kultury Społeczno-Medialnej. Znany też działacz, tak mogę powiedzieć, Solidarności tutaj regionu Toruń i okolicznych miejscowości. Mamy telefon, bardzo prosimy. Pan Andrzej jest z nami, tak?
Tak, szczęść Boże, z południa Polski.
Witamy panie Andrzeju, bardzo proszę.
Ja będę mówił to, co po prostu moje zdanie, a chciałem nawiązać na momencik do tego, co mówił pan profesor o dominacji Tuska i tego placu tam w mediach. To chodzi o to, żeby ludziom wcisnąć to, że on jest jakby spadkobiercą Solidarności czy coś takiego. No to jest moim zdaniem bardzo wątpliwe. No ale tak z tym mi się skojarzyło również to, jak zobaczyłem w kioskach czy w salonikach prasowych taką broszurkę na temat, czy album na temat Piłsudskiego. Jak otworzyłem pierwszą stronę i tam zobaczyłem zdjęcie Piłsudskiego, a obok zdjęcie obecnego prezydenta i ten napis tam, to byłem strasznie zszokowany. No to jest tupet. No tak samo i to z Tuskiem, to jest podobna sytuacja. A jeszcze na momencik wrócę do tych żarówek, takie sprostowanie drobne, że to chodzi o 100-watowe żarówki. Ja też jestem tego zdania, że to jest...
No nie, panie Andrzeju.
Unia się nie ma czym zająć. Już kończę to, no, ten wątek i wracam do tematu.
Tak.
Unia zamiast te żarówki zostawić, a LEDy dać jako dekoracja. No ale to wracam teraz do tematu. To moim zdaniem to z tą Solidarnością to on, to było po prostu kwestia sterowana, bo chciano wmówić, że, bo półki były puste, chciano wmówić, że Solidarność strajkowała, no to z tego powodu są te puste półki. Długo nam to tłuczono do głów, ale to się zaczęło od tego, że po prostu był tak, że był, strajkował Wałęsa, pokazywali go, patrzcie, tu taki strajkuje i go nie zamykają. No to i to długo było pokazywane, za dwa tygodnie to na Śląsku długo to nie było ruszane. I po prostu to też jest niemożliwe, a tłumaczyć to można to w ten sposób, że taką stocznię to by czapkami nakryli, gdy później odcinali całe województwo gdańskie, legnickie. Czyli to już tłumaczy ten wątek. A jeszcze idąc dalej, no to parę lat temu słyszałem taką wersję na w Radiu Maryja między innymi, że to taka wersja była, że mi wątek ucieka. Istotny wątek.
Ale a propos czego wątek to było polityczny?
No, taki wątek, że...
Panie Andrzeju, to przy innej okazji może, dobrze? Pan profesor teraz jeszcze, bo pan dużo wątków poruszył. Dużo pan wątków poruszył. Mówił pan o też historii też tej najnowszej i żarówki, to a propos żarówek, to było tak na marginesie, że 100-watowych i 75-watowych już nie wolno. A dzisiaj padły te 60-watowe, prawda, panie profesor?
Tak, znaczy, tak, setki, 75-ki wycofano już rok temu, a od 1 września bieżącego roku nie wolno sprzedawać żarówek 60-watowych, stąd moje oburzenie. No nic, będziemy musieli żarówki przywozić z Białorusi albo z Ukrainy, spoza Unii Europejskiej, no bo nie będzie innego.
Będzie czarny rynek żarówkowy.
Tak, czarny rynek żarówkowy, no bo niestety na głupie ograniczenia zazwyczaj odpowiedział jest czarny rynek, no i tu nie ma innego.
Panie Andrzeju, to wszystko, tak?
No ten wątek mi uciekł, jak mi się przypomniał, uda mi się dodzwonić. To
dobrze, dziękujemy panu bardzo. Pozdrawiamy, bo za dużo właśnie jak jest myśli, to jest bardzo trudno wszystkie zapamiętać. Tak to jest.
No tak, Solidarność. Solidarność. Solidarność była ruchem, który powstawał w wyniku protestów w całym kraju. My musimy pamiętać, proszę Państwa, o tym, że to nie była tylko Stocznia Gdańska, to nie był tylko Szczecin, to były wszystkie inne ośrodki. I wydaje mi się, że władze zdawały sobie z tego sprawę. No bo gdyby to była kwestia tylko rzeczywiście jednej Stoczni Gdańskiej, to można byłoby ją otoczyć i to zdusić w zarodku. Ale przecież pamiętajmy, że pod koniec strajku w sierpniu 80 roku w MKS-ie Gdańskim, w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym w Gdańsku było zarejestrowanych grubo powyżej 900 zakładów pracy. Więc tu już czegoś takiego, że otaczamy stocznię i dusimy strajk, zrobić nie można było, bo co z tego, kiedy strajkowała prawie cała Polska. Rzeczywiście propaganda później wciskała Polakom różne dziwne rzeczy, że to przez Solidarność są puste półki. No oczywiście no propaganda była wtedy nachalna niesamowicie. No, jakiś tam ułamek Polaków ulegał tej propagandzie. Z drugiej strony no ja jestem przekonany o tym, że w okresie karnawału solidarnościowego, tych 16 miesięcy Solidarności, część żywności i produktów spożywczych była chowana, gromadzona, żeby wywołać irytację społeczną, żeby wywołać reakcję rodzaju: o, Nie było Solidarności, było wszystko, jest Solidarność, nic nie ma. Na tej zasadzie niektóre produkty znikały z dnia na dzień. Papierosy na przykład, proszę Państwa. No wiem, brzydki nauk, ja sam nigdy nie paliłem, ale no jestem w stanie zrozumieć rozpacz tych ludzi, którym nagle z dnia na dzień te papierosy znikały. Miałem zresztą kolegę palącego, no strach było patrzeć na niego. Więc ten brak tej używki powodował irytację społeczną. I o to chyba tym władzom komunistycznym chodziło. Potem, gdy wprowadzono stan wojenny, papierosy nagle się pojawiły. No wprawdzie były na kartki, ale można było i poza systemem kartkowym sporo tego kupić. Więc widać, że to nie był problem. Problemem było to, że władze chciały ludzi zdenerwować.
I rozmawiamy, odbieramy kolejny telefon.
Mam, proszę ojca, ten wątek.
Pan Andrzej
bardzo
wątek.
Bardzo istotny.
To szybciutko, panie Andrzeju.
No, już jestem na antenie.
Tak, jest pan na antenie, bardzo proszę. Jest pan.
Ponownie witam. To na momencik nawiążę do tego, co pan profesor odpowiedział, to znaczy, że było więcej tych zakładów i nie byli w stanie tego stłamsić. No w samym zarodku, jak to powstawało, to na pewno byli w stanie tymi czapkami to przykryć i zamknąć takiego pana, który teraz miał tam jechać do Brukseli i by w lochu skończył. Ale wracając do tego głównego wątku, który uciekł, słyszałem też taką wersję, że jak była ta pierwsza Solidarność, był stan wojenny, to internowanie było. No i w tym czasie byli badani ludzie na to, czy są podatni na współpracę z SB. To podobno tym pan Kiszczak się zajmował. No i wybierani byli ludzie, którzy są podatni i później jak były strajki, że my chcemy Solidarności, chcecie, no dobrze, macie tą Solidarność, tylko że to zostało tylko opakowanie z tej Solidarności, a w środku to było zupełnie co innego, a dowodem na to jest to, że jak było otwarcie, czyli wznowienie tej nowej Solidarności, to jak Komisja Krajowa liczyła 100 członków, czy tam około, to nikogo nie zaproszono na otwarcie, na wznowienie tej Solidarności. To jaka to jest kontynuacja? I teraz jak słyszę takie hasło, że Solidarność jest jedna dla pana Kiszczaka, a w tym, co mówiłem, z tego wynika, że to jest zupełnie co innego, że to się ludziom wmawia, że jest jedna i tu triumfuje pan Kiszczak. A jak usłyszałem jeszcze, że pan profesor, jeśli dobrze zrozumiałem, to powtórzył, no to tak, no nie byłem pewien, czy to tak jest.
Dobrze,
no
panie Andrzeju, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie.
No tak, no porusza pan złożony problem tego, co zarzucano o tej odrodzonej Solidarności, braku legitymacji, że no ta tak zwana grupa robocza chciała, żeby zwołać statutowe władze i kontynuować działalność tej Solidarności z 81 roku, no ale no nie wydaje mi się, żeby z tego powodu można było odmawiać jakieś prawa do legalnego działania obecnemu związkowi. No, nie przesadzajmy, proszę Państwa, i z tym Kiszczakiem też bym nie przesadzał. No, Kiszczak nie był już aż tak wszechpotężny, żeby obsadzić wszystkie władze Solidarności wtedy w 88 roku czy w 89 swoją agenturą. Proszę Państwa, SBC, ja już mówiąc szczerze, pod koniec 88 roku jest w stanie rozkładu. I to wyraźnie już widać, wkrótce przestaje istnieć, więc no nie demonizujmy.
Natomiast no powiedzmy sobie też tak dla porządku, SBC przestaje być mocne, ale zostają teczki, prawda?
Zostają teczki w rękach polityków, tak. Oczywiście, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Tak. SBC odchodzi na śmietnik historii, właściwie 89 rok to już jest zupełny rozkładanie się tej SBC. Natomiast teczki stają się argumentem, z tym, że no, ta SBC zrobiła jedną rzecz, wykonała jedną wielką pracę w latach 89-90. Zniszczyła większość materiałów, które posiadała. I to był chyba główny cel działania SBC w tym czasie. I niestety rząd Mazowieckiego, ministrowie także wywodzący się z Solidarności, pozwolili na to bez żadnych większych zastrzeżeń.
Tak to wtedy było. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Z Krakowa mówi, chciałbym też...
Witam, panie Zbigniewie, bardzo prosimy.
Dziękuję bardzo.
Słuchamy, już jest pan na antenie.
Mówi Zbigniew z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Słucham, dlatego że ja jestem z Solidarności tej pierwszej. Dziś z dystansu tych wielu lat patrzę na to i widzę, że po prostu zawładnęli Polską ci sami ludzie, którzy mentalnie byli lewicą i oni doprowadzili do tego, że zlikwidowali po prostu świat pracy tak zwany, nie tylko robotników, ale zdezintegrowali całkowicie społeczeństwo i w tej chwili o Solidarności jest trudno mówić. I to jest to osiągnięcie, które gwarantuje im, że funkcjonują tak, jak się to im w tej chwili udaje manipulować społeczeństwem, bo po prostu ludzie się boją ze sobą rozmawiać. Nie dlatego, żeby się bali więzień czy jakichś innych sankcji. Natomiast boją się, ponieważ nie chcą ze sobą wchodzić na płaszczyznę taką konfliktową. Nawet wewnątrz rodzin się dzieje to, że w rodzinie ludzie po prostu nie odważają się mówić na temat tego, co się dzieje dookoła, bo się boją, że będą konflikty, a to już jest byłoby najgorsze. Ale wracając do tej Solidarności, o której była mowa wtedy, ja zakładałem Solidarność w moim miejscu pracy, w uczelni. I w samodzielny sposób zupełnie. I jedyną osobą, która mi wspomagała w tym czasie, to była portierka w uczelni, która po prostu ułatwiła mi dostęp do tego, żeby można było zorganizować zebranie założycielskie. I muszę powiedzieć, że w tamtym czasie po prostu społeczeństwo oczekiwało tego faktu, żeby dokonywać jakieś kroki, jakieś zmiany. Dzisiaj społeczeństwo jest zdezintegrowane, nie chce takich następnych prób. Jest nowe pokolenie, jest to pokolenie, które jest jak gdyby zdeprawowane, co może za mocne słowo jest, zdeprawowane jest tą łatwością dostępu do wszystkiego, prawda? Jest zapaszone na to, że ma możliwości korzystania z konsumpcji, z tym, że z dużymi ograniczeniami finansowymi. I to są te wszystkie przyczyny o charakterze psychospołecznym, które nie pozwalają na to, żeby powtórzyć ten klimat i podjąć podobne kroki, jakie były możliwe w owym czasie. Powiem jeszcze taką rzecz, że Solidarność była wtedy faktycznie Solidarnością. Moja uczelnia, gdy już funkcjonował związek, miała kontakt z zakładem pracy i nie z uczelnią, z zakładem o charakterze robotniczym. Po prostu kontakty polegały na tym, że informowaliśmy się nawzajem, organizowaliśmy strajki, zabezpieczaliśmy dla siebie w tym czasie pomoc w razie, gdyby była interwencja milicyjna czy esbecka. I to zdawało egzamin. Powiem jeszcze to, że ludzie w owym czasie, jeśli potem już był stan właśnie wojenny, to zeszli do konspiracji i zrezygnowali z tego oficjalnego funkcjonowania na zewnątrz, ponieważ uważali, że więcej mogą osiągnąć w działaniu konspiracyjnym, podziemnym, bo trzeba było pomagać tym, którzy zostali, czy tym rodzinom, tych osób, które były internowane. I to było też czynnikiem takim właśnie jednoczącym do jakiegoś wspólnego działania. Ten stan jest nie do odtworzenia, nie do powtórzenia, a SBC, która funkcjonowała wówczas, ona funkcjonuje nadal w związkach nieformalnych, towarzyskich, nomenklaturowych, kryptonomenklaturowych i robią to, co obserwujemy. Także to są sytuacje zupełnie jasne i obawiam się, że one są, jak gdyby to osiągnięcie zostało w cyniczny sposób powtórzone przez SBC i ono nie rokuje nam na przyszłość chyba, takie mam
wrażenie. Panie Zbigniewie, dziękujemy bardzo.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, na pewno dawni esbecy mają jakieś powiązania ze sobą. Niektórzy z nich odgrywają jakieś role w biznesie. Z tym, że no tutaj, jeśli chodzi o tą nomenklaturę postkomunistyczną, to jest sprawa dosyć skomplikowana. Bo z jednej strony ta nomenklatura rzeczywiście w wyniku umów okrągłego stołu przejęła sporą część majątku narodowego. Z drugiej strony potem w latach 90. do Polski jednak wpłynęło tyle kapitału zagranicznego, że ta ich pozycja została nieco zredukowana. No ale to jest bardzo złożony problem. Pan tu poruszył kwestię ewentualnego buntu społecznego dzisiaj. Takiego wystąpienia rodzaju, czy może w dzisiejszej Polsce dojść do takiego wystąpienia jak wtedy w sierpniu 80 roku. Więc ja bym powiedział tutaj zgodnie z tą starą zasadą, nigdy nie mów nigdy. Proszę Państwa, oczywiście różnice są ogromne, sytuacja społeczna jest zupełnie inna dzisiaj niż w 1980 roku, ale my Polacy jesteśmy w stanie się mobilizować w sytuacjach już bezpośredniego zagrożenia. To tak jak troszeczkę ze szlachtą na południowych krańcach Rzeczpospolitej, prawda? Najazd tatarski się zbliżał, to szlachta podolska zbierała się na pospolite ruszenie bardzo ochoczo. W innych regionach kraju to czasami trudno było tą szlachtę zmobilizować, no bo co tam tej szlachcie wielkopolskiej, że coś tam na Podolu się dzieje, ale szlachta podolska, chodziło o ich dwory, o ich domy, o ich majątki, o życie ich rodzin, stawała w pospolitym ruszeniu bardzo chętnie i szła z tymi Tatarami tam walczyć. Więc gdy dzisiaj pojawi się jakieś zagrożenie naprawdę znaczące zagrożenie bytu rodzin, bytu społeczności, to ja bym wcale takiego w jakiejś formie wystąpienia społecznego nie wykluczę. No weźmy sprawę podatku katastralnego. Rząd szykuje już od kilku lat podatek katastralny, którego wymiar może być tego rzędu, że każdy z nas będzie musiał płacić 300-400, a właściciele domków jednorodzinnych to może nawet 800 zł miesięcznie, proszę Państwa. Bo o takim wymiarze podatku katastralnego się mówi. No nie wiem, czy emeryt, który mieszka sobie w domku, który budował sobie przez całe życie i który dostaje dzisiaj 1500 emerytury, gdy będzie musiał zapłacić 800 zł podatku katastralnego miesięcznie, nie wiem, czy on to przyjmie tak spokojnie. Więc jeżeli rząd będzie kontynuował takie obłędne plany, to może doczekać się jakiegoś wystąpienia społecznego podobnego do tego, co nastąpiło w sierpniu 80 roku.
Tak. Solidarni nasz jest ten dzień, a jutro jest nieznane. Lecz czyńmy tak, jak gdyby nasz był wiek. Pod wolny kraj spokojnie kładź fundament. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień. Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień. Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. sen.
No właśnie, to jest hymn Solidarności. Dosyć mocne słowa, panie profesorze, prawda? Takie zobowiązujące.
No piękny hymn, napisany już przez niestety świętej pamięci zmarłego w tym roku Jerzego Narbuta. Narbuta. Mało znany jest ten hymn. Raczej nie funkcjonuje w świadomości społecznej. Fakt, że jest dosyć trudna melodia do zaśpiewania, ale tak. Słowa są bardzo piękne.
Naszym gościem jest pan profesor Wojciech Polak z Torunia, historyk i działacz też Solidarności. Dzisiaj mówimy o Solidarności, Dzień Wolności i Solidarności, bo kolejna rocznica i rozmawiamy jeszcze z naszymi słuchaczami do godziny drugiej. Mamy telefon, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Bardzo prosimy, kto i skąd się do telefonu.
Proszę księdza, ja jestem po udarze, ale ja jestem z tej starej Solidarności. Ja mam obecnie 70 lat, a 20 lat temu miałam 50 i byłam bardzo zaangażowana. Ale witam pana profesora, bo ja często słyszę, czytam od drugiej pana profesora to Polaka. I chciałam przeczytać wiersz 80 roku. Taki niedługi. Mogę.
A skąd pani jest? Z jakiej części?
Jestem z Brodnicy.
A, z Brodnicy. Tak. No to pięknie. Jakie pani imię jeszcze?
Barbara.
Pani Barbara, prosimy o ten wiersz, ale rzeczywiście...
Sierpień 80 dał ludziom nadzieję, więc poparli hurmem. Wreszcie coś się dzieje. Polski robotnik, intelektualista, chłop na roli, student i licealista. Kobiety zmęczone pracą na trzy zmiany, co rano zrzucały fabryczne łachmany. Przesiąknięte brudem, czarnymi smarami, wychodziły z fabryk ze złymi oczami. Z młodych, ładnych dziewcząt uroda znikała, praca ciężka na akar urodę zjadała. Kierownik, majster, godnik, jota, naradzali się z szefem, jak trzymać kołotę. Krótko i ostro wziąć wszystkie zapiski, dzielić między siebie osiągnięte zyski. Sierpień 80 dał ludziom koronę. Papieża, Polaka, wolność ugnioną. Proszę ojca, ja przy 82 roku swego zaangażowania bardzo przeżyłam i się zachorowałam na rozstrój nerwowy. Byłam w Bydgoszczy w klinice Nerwic. Ostatnio dostałam udar i byłam pierwszą w moim zakładzie Solidarności. Trafiłam z zała i wiedziałam, co się robi, ale dzisiaj nie mamy na to żadnego wpływu. Bardzo pozdrawiam wszystkich serdecznie, pana profesora i ojca.
Dziękujemy bardzo. Również panią pozdrawiamy. Można powiedzieć, że pani zdrowie straciła właśnie przez ten czas.
Ten wiersz pokazuje jak jednak Solidarność była ważna, jak emocjonalnie do tego podchodzono, jakie nadzieje i nadzieje łączono z Solidarność, jaka to była radość w ogóle dla ludzi, że nagle mogli mówić własnym głosem. I ja to bym, proszę państwa, właśnie zwrócił uwagę, że snucie takich różnych teorii, że ta Solidarność była tak w 100% zinfiltrowana, zinwigilowana, nieautentyczna, to jednak, proszę państwa, jest troszkę za daleko wychodzenie, bo ta Solidarność była jednak nadzieją dla wielu ludzi. Wielu ludzi związało z nią ogromną część swojego życia. To było naprawdę coś wielkiego, wspaniałego i potrzebnego. Brodnica, proszę Państwa, niewielkie miasto, niedaleko Torunia, a Solidarność była tam bardzo mocna, a gdy przyszedł stan wojenny, to grupa młodych licealistów i robotników z Brodnicy, też tam studenci wśród nich byli, stworzyli Związek Walki o Niepodległość. Małą organizację konspiracyjną, która malowała plakaty, rozwieszała ulotki. Wszyscy zostali aresztowani jeszcze w styczniu 82 roku i skazani na wyroki nawet do 4 lat więzienia. I oni, proszę Państwa, większość tych wyroków odsiedzieli.
I to, co Pan poseł powiedział, oczywiście o przed chwilą o Solidarności, to myślę jest prawda, ale też warto też pamiętać, że byli ludzie, którzy na emocjach, na zaangażowaniu, na wspólnym dobru, tym kapitale wypracowanym zaufania i takiego, no tego, że coś się dzieje nowego, tego zrywu, jednak wyskoczyli, to była ich trampolina i potem nie zdali egzaminu, nie przyznawali się nawet do tych ideałów, które ich wypromowały.
Tak było, no proszę Państwa, no to jest troszeczkę taka historyczna reguła, że w dużych zbiorowościach zawsze się coś takiego dzieje i że także liderzy często tak postępują. No, premier Donald Tusk w młodości był związany, można powiedzieć, związany z Solidarnością, był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, wydawał w stanie wojennym podziemne ulotki, ale już pod koniec lat 80., gdy się związał, był twórcą, właściwie współtwórcą Kongresu Liberalno-Demokratycznego, to już go ta Solidarność tak przestała interesować, poszedł w zupełnie innym kierunku, więc no takich postaw mamy bardzo wiele.
Czyli nie tylko mówić o Solidarności, czy nawet odsłaniać, nie wiem, tablice, jakieś nazwy nadawać, ale przede wszystkim być wiernym ideałom i pamiętać o ludziach, którzy budowali Solidarność, którzy właśnie cierpieli, nie spali, tracili pracę, byli zamykani, nękani, tracili stanowiska, nie mogli awansować na studiach i po studiach, nie mieli stypendiów.
Tak, no, można powiedzieć tak, że wszystkie te trzy rzeczy są ważne. Trzeba budować pomniki, trzeba odsłaniać tablice, bo one organizują także naszą pamięć.
Pomagają.
Są potrzebne, pomagają. I tu nie można powiedzieć, że to są rzeczy nieważne. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tych ludziach, którzy poświęcali swoje życie, zdrowie i którzy często są zwichnięci fizycznie, psychicznie, często ponoszą konsekwencje swojej działalności i trzeba tym ludziom pomagać. Po trzecie zaś trzeba pielęgnować same ideały Solidarności. Trzeba dostosowywać te ideały do dnia dzisiejszego, umieć je wypełniać, nie lekceważyć ich. I powiem jeszcze tak, może na koniec, że trzeba też szanować tą dzisiejszą Solidarność, ten związek zawodowy, który jest jednak spadkobiercą, który po różnych meandrach ciągle jednak istnieje, ciągle jednak jest potężny i no, który musimy szanować i o który musimy dbać.
No właśnie, panie profesorze, na koniec naszych rozmów jest pan działaczem Solidarności, był i także historykiem historii naszej też współczesnej. Chcę zapytać o taką rzecz, bo niejednokrotnie nie wiem, czy takie badania się czyni, czy się jakoś je nawet specjalnie nagłaśnia, że no, te tematy patriotyczne już je odstawmy, że one nie interesują, że już zaczyna się mówić, nie mówmy o tym Smoleńsku tylko, nie mówmy tylko o przeszłości, bo teraźniejszość jest ważna, istotna, bo ona najbardziej jakoś doskwiera. Oczywiście, ta teraźniejszość, to co teraz, ten byt codzienny jest ważny, ale również no to jakoś jest razem połączone, bo mi chodzi o traktowanie lekcji historii, o traktowanie teraz to, co tak pięknie było rozpoczęte, a więc ta kultura i polityka patriotyzmu, prawda? Skończywszy nawet na teraz podejściu do IPN-u. Nie wiem, jak IPN się teraz czuje obecnie po śmierci pana nieodżołanego prezesa Janusza Kurtyki. Jak pan to wszystko widzi? Czy to rzeczywiście tak? My nie chcemy jako społeczeństwo tych tematów dotykać, czy ktoś nam to chce powiedzieć i wmówić?
No, historia w życiu społeczeństwa narodu polskiego zawsze odgrywała dużą rolę. My jesteśmy ukierunkowani na historię, my tej historii potrzebujemy i to jest ciągle dla Polaków bardzo ważne. Po prostu można powiedzieć tak, że nie sposób jest zrozumieć bardzo wielu aspektów współczesności bez historii, dlatego przeciętny Polak historią się interesuje. Pewien problem jest z młodzieżą i tutaj proszę Państwa, wychowanie młodzieży patriotyczne wymaga zapoznania tej młodzieży z historią. Tu mamy spore kłopoty. Według tej nowej reformy szkolnej kurs historii będzie się kończył na pierwszej klasie liceum. Potem to już tylko jakieś tam wybrane, fakultatywne i właściwie bardziej pod kątem przygotowania do matury działania. Dlaczego nie można by tej historii wykładać przez 6 lat? Przez 3 lata gimnazjum i przez 3 lata liceum ciągiem. Nie tak, że skrócony kurs 3-letni w gimnazjum, 3-letni w liceum, tylko 6 lat. 6 lat porządnego.
Ciągle zaczynamy od starożytnej Grecji, prawda?
Tak, a kończymy w ostatniej klasie liceum na PRL-u
i
World Trade Center. No, więc to byłby porządny kurs historii. Nie jest prawdą, że młodzież nie lubi historii. Jeżeli ta historia jest tej młodzieży podana w sposób atrakcyjny, w sposób przemyślany, to ta historia jest czymś niezwykle pożądanym przez młodzież i wyrabiającym postawy patriotyczne. Proszę Państwa, zobaczmy, z jaką chęcią młodzież zwiedza Muzeum Powstania Warszawskiego. Znam młodych ludzi, którzy tam byli już kilkanaście razy i zawsze, gdy jadą do Warszawy, chcą iść do tego muzeum. Ilu młodych ludzi angażuje się w te tak zwane grupy rekonstrukcyjne, prawda? Przebierają się w mundury jakieś tam... zdobywają miecze, kolczugi, armaty, czy nawet jakieś tam mini czołgi. To jest historia, historia, można powiedzieć, żywa historia, która wchodzi do głowy sama przez takie działania. Więc nie jest tak, że i wychowuje także w duchu patriotycznym. Ci młodzi ludzie w mundurach Halerczyków na przykład w Toruniu biorą udział w różnych manifestacjach patriotycznych. Więc młodzież może polubić historię, o ile jej tą historię podamy w odpowiedni sposób, czy w odpowiedni sposób zachęcimy ją do poznawania tej historii. A za historią idzie wychowanie w duchu patriotyzmu, a za tym idzie większa wrażliwość na sprawy kraju i na sprawy współczesności także. I lepsze zrozumienie tej współczesności.
I właśnie też jakaś taka ciągle prośba o mobilizację też i mówimy o modlitwie, bo przecież to ciągle Boże Coś Polskie jest tak zobowiązujące, prawda? Kiedy mówimy, że przez tak liczne wieki ciągle ta Boża opatrzność nas otaczała, była. Ale również i trzeba pomóc sobie w ten sposób, żeby być aktywnym, żeby nie mówić, że i tak oni zrobią, co będą chcieli, tak. Bo taka jest odpowiedź, prawda? A, wybory i tak zrobią, co będą chcieli, a co tam mój głos, a co tam moje poparcie, a niech będzie kto chce. Są też takie postawy. Zachęcamy do pomyślenia. Jest okazja, prawda, panie profesorze?
Tak, jest okazja. Trzeba się zastanowić, no jeżeli są mechanizmy, które pozwalają nam sterować losami naszego kraju, no to jest wielkim błędem z tego nie korzystać, nie pójść na wybory, nie wrzucić tej kartki, nie przemyśleć tego, na kogo oddamy głos. To są rzeczy bardzo, bardzo ważne. No my i tak Panu Bogu mamy dużo do zawdzięczenia. Proszę Państwa, w XX wieku doszło do dwóch cudów prawie, że Pan Bóg w końcu pobłogosławił nam, odzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku. Upadł komunizm w 1989 roku. No dwie rzeczy po prostu niestworzone, więc, ale to nie jest tak, że że Pan Bóg zrobi za nas wszystko, a my już tutaj ręki nie musimy przykładać. No jednak jesteśmy odpowiedzialni za naszą wspólnotę, za naszą ojczyznę i jeżeli mamy jakieś instrumenty, jeżeli możemy w jakiś sposób działać, choćby przy pomocy tej kartki wyborczej, to musimy to robić.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za obecność w naszym studiu. Czas nam dziękuję bardzo pięknie, owocnie upłynął, ufam, co słyszeliśmy i zapraszamy jeszcze kiedyś, jeżeli będzie okazja. Ja przypomnę, że mamy co prawda 3 września święto w rodzinie, piknik nasz rodzinny, pan profesor będzie zresztą obecny.
Będę.
Ale potem na chwilę można pójść na tą wystawę, prawda, o wyklętych żołnierzach. Ja pamiętam piękną audycję, jeśli chodzi o telefony, kiedy mówiliśmy w marcu o żołnierzach wyklętych. Jest bardzo wiele jeszcze rodzin, które kultywują kult, pamięć tych żołnierzy. No i też zainteresowanie społeczne jest też bardzo wielkie. To dzięki właśnie takim osobom jak pan profesor, który historię przypomina, ukazuje, przedstawia i to wszystko jest połączone ze zdjęciami, z graficznym przedstawieniem. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, historyk z Torunia, zaangażowany też tutaj w sprawy patriotyczne w Toruniu i okolicach. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.